Druga część historii Nowej Marchii, czyli Festung Küstrin.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Dzisiaj gościem podcastu jest mój długoletni kolega Arek Czapla, z którym chcielibyśmy słuchaczom opowiedzieć o Kostrzynie, jego historii, a najwięcej opowiedzieć o najnowszej historii Kostrzyna, więc zapraszam na drugą część opowieści o Nowej Marchii. Opowieści dzisiaj bardzo wybiórczej, bo opowiemy o jednym mieście, które nie miało szczęścia. Tak jak już mówiłem, to jest mój pierwszy podcast z gościem i chciałem przedstawić Arka Czaple, z którym złączyła nas tak naprawdę pasja, bo zaczęliśmy kiedyś jeździć po świecie. To była Łotwa, to był mój któryś wyjazd na Łotwę w towarzystwie starych kumpli. Arek do nas dołączył i okazało się, że to jest wariat taki jak ja. Wariat na punkcie historii, dwóch świrów na punkcie historii. Także Arku, witam cię i będziemy rozmawiać o Festung Küstrin. Arka zawsze bolą zęby, jak mówię po niemiecku, więc witam cię, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Marcin. Festung Küstrin, tak naprawdę. Miasto, które leży u zbiegu Warty i Odry, dzisiaj na granicy polsko-niemieckiej, tak naprawdę przecięte tą granicą. Spojrzymy na jego historyczny zasięg. I miasto, które sięga tak naprawdę wczesnego średniowiecza i nawet niemieckie źródła mówią, że było miastem polskim.
Było elementem państwa Polan, czyli było państwem wielkopolskim, aczkolwiek tendencja Niemców do parcia na wschód, bo ich zawsze było za dużo, spowodowała to, że po pewnym czasie Kostrzyn trafił do Marchii.
Trafił do Marchii, ale tak naprawdę zanim do niej trafił, należał do Wielkopolski. W 1232 roku Władysław Odonic nadał ziemię kostrzyńską templariuszom. To jest też taki ciekawy wątek. Pojawiają nam się tutaj templariusze, którzy nie są jedynymi krzyżowcami, którzy pojawią nam się w historii Kostrzyna.
Pojawiają nam się wszyscy znaczący krzyżowcy.
No tak, pojawiają nam się Joannici, pojawiają nam się krzyżacy. Joannici nam się pojawiają w kontekście budowy zamków w Kostrzynu, ale tutaj te źródła są różne, ponieważ niektóre źródła mówią o tym, że podwaliny zamku położyli templariusze, natomiast większość jest zgodna co do tego, że byli to Joannici jednak.
Tak, musimy tutaj do gramatyki wrócić, że Kostrzyn, Kostrzynie, tak najlepiej, żebyśmy mówili, bo potem moja żona się będzie denerwować, że mam żonę polonistkę, że mówimy nie po polsku. Ale tak naprawdę, jak szukałeś tego, kiedy powstał Kostrzyn?
W zasadzie możemy to znaleźć i w źródłach internetowych, i w źródłach pisanych. Założenie miasta, tak naprawdę przyjęcie, lokacja, to nie jest przyjęcie praw miejskich, to jest lokacja, jest datowana około 1600 roku i to już jest czas, kiedy miasto przeszło w ręce Brandenburczyków tak naprawdę.
Czyli lokacja zapewne była na prawie magdeburskim.
Tak jest, lokacja była na prawie magdeburskim dokładnie, natomiast to miasto miało później dość burzliwy okres, dlatego że było przedmiotem sporów pomiędzy Brandenburczykami, czeskimi Luksemburgami. Finalnie w 1402 roku pojawiła się możliwość sprzedaży tego miasta Polsce, jednak ostatecznie czescy Luksemburgowie sprzedali je krzyżakom i to nam się pojawiają kolejni krzyżowcy. A po wybuchu wojny 13-letni krzyżacy zrobili następny biznes, sprzedając miasto razem z całym regionem Marchii Brandenburskiej. No i wtedy w zasadzie zaczyna się historia Kostrzynia w ramach Marchii Brandenburskiej.
A było tak blisko, bo tak naprawdę i Łokietek się o to starał, i Kazimierz się o to starał, i był tak blisko Jagiełło. Mogliśmy mieć dużo lepsze przyczółki na zachodniej granicy. jak to mówił w 40-latku jego teść na temat narzeczonego Madzi, nie czas żałować, tak?
Może moglibyśmy mieć lepsze przyczółki, gdybyśmy się za Jagiellonów nie przeorientowali w kierunku wschodnim. Tak czy inaczej, przejście Strina wtedy to nawet chyba jeszcze nie był Kustrin, do Marchii Brandenburskiej dało czas rozkwitu tego miasta, który przypada tak naprawdę na rządy postaci znanej w naszej historiografii jako Jan z Kostrzyna, a tak naprawdę był to Johann von Brandenburg-Kustrin. Również można się spotkać z tłumaczeniem Jan Hohenzoller, dlatego że był z rodu Hohenzollernów. Był margrabią Brandenburgii w ówczesnym czasie, w zasadzie niezależnym częścią władcą Nowej Marchii. Był człowiekiem, który z wokół zamku w Kostrzynie już istniejącym zaczął rozbudowę twierdzy, która to trwała tak naprawdę do końca II wojny światowej. Jej resztki możemy zobaczyć dzisiaj. To on był fundatorem pierwszej twierdzy Festung Kustrin później, tak? Ponieważ samo miasto miało strategiczne położenie, zbiegało się u ujścia Warty do Odry i pozwalało na kontrolę żeglugi na tych dwóch rzekach na tym odcinku.
Tak, w tamtych czasach rzeki były żeglowne i myśmy się nie odwracali od rzek. No to jest akurat chyba element polski, że kiedyś się mówiło, pamiętam taką opowieść, że Warszawa leży obok Wisły, bo tak naprawdę troszeczkę tej Wisły się wstydzi, a miasta nad Odrą, których Odra była elementem, też się trochę dzisiaj tej Odry wstydzą, aczkolwiek to na szczęście się zmienia, więc może doczekamy żeglownej Odry. Natomiast trochę przeskakiwaliśmy, a może nie. Jan Kostrzyński, czyli Johann z Kostrzyna, on przeniósł stolicę Nowej Marchii z Chojny do Kostrzyna. Czy dobrze kojarzę?
Tak, tak. To był taki ruch jego. Przeniesienie stolicy do Kostrzynia i to zarazem dało początek rozwojowi miasta w ramach Nowej Marchii Brandenburskiej.
I to są czasy renesansu. Tak naprawdę ten zamek, który już istniał, Jan Kostrzyński, ty pewnie tam masz dużo lepsze po niemiecku jego określenia. W Polsce on funkcjonuje jako Jan Kostrzyński. Chyba po to, żeby chyba jednak oswoić lubuskie, że to była zawsze Polska, no jednak mimo wszystko dorabiało się tę historię, co mówiłem w poprzednim podcaście o Nowej Marchii, więc Johannes zbudował pierwszą twierdzę, rozbudował zamek. Zamek, który był wzniesiony tak naprawdę przez Joanitów, który rozbudowany został przez Krzyżaków i kolejna rozbudowa zamku to jest Jan Kostrzyński. Ty go lepiej nazwiesz.
Johann von Brandenburg-Kustrin, dokładnie. To jest ten okres, ale tak naprawdę jego dzieło rozbudowali następnie i to już w dość niedługim okresie, bo to nie minęło chyba nawet 100 lat, w czasie wojny 30-letni Szwedzi, którzy dokonali kolejnego etapu rozbudowy twierdzy nad Odrą, rozbudowując ją jeszcze bardziej, ponieważ przez pewien czas ten teren znajdował pod szwedzką okupacją. To był kolejny etap wzrostu twierdzy Kostrzyn.
No pamiętam, zrobiłem podcast o Pomorzu Szwedzkim. Tam ten element szwedzkiej okupacji był. Natomiast myśmy się kiedyś spierali, Arek. Ty mówiłeś, że pierwszą wojną światową była wojna 7-letnia. Ja uważam, że wojna 30-letnia, ale to jest taki element, ile Polaków, tyle zdań. Ale faktycznie Szwedzi rozbudowali twierdzę i potem jest bardzo ciekawy element, bo pojawia się nam wątek LGBT, czyli Żelazny Król, Fryderyk, jego ucieczka, potem przebywanie w Fesel, ale to ty wynalazłeś i potem egzekucja jego podobno przyjaciela, partnera. O co w tym chodziło?
Mówimy o Fryderyku II, zwanym Wielkim, tym Fryderyku, który przyczynił się do rozbioru Polski. I chyba też do okresu największej świetności i wzrostu Prus za jego rządów. Fryderyk II, będący synem Fryderyka Wilhelma I, miał raczej dość trudne dzieciństwo, dlatego że jego ojciec był takim, można powiedzieć, wzoru takiego pruskiego żołnierza, takiego Prusaka, gardził generalnie. Miał w poniżeniu nauki humanistyczne, skupiał się na wojskowym drylu, budował potęgę militarną Prus i w tym duchu próbował wychowywać swojego syna Fryderyka II przyszłego. Więc generalnie dość szybko pojawił się konflikt między ojcem i synem. Między innymi Fryderyk I zabraniał synowi nauk łaciny. I w którymś momencie ta cała sytuacja, ten konflikt doprowadził do tego, że w nocy z 4 na 5 sierpnia 1730 roku Fryderyk II, przyszły Fryderyk II wraz z grupą swoich przyjaciół postanowił uciec. On chyba uciec nawet parę dni wcześniej, ale generalnie wtedy, w tej nocy został pochwycony w czasie próby ucieczki i odstawiony do pruskiej twierdzy Wesel. Zaczęło się śledztwo. Król ojciec potraktował całą ekipę jak dezerterów, za co groziła im śmierć. I Fryderyk wraz ze swoim, nie wiem czy wszystkimi, ale na pewno ze swoim najbliższym przyjacielem, Hansem Hermanem von Katte, który przez część biografów jest uznawany za prawdopodobnie partnera przyszłego Fryderyka Wielkiego, został osadzony na zamku w Kostrzynie nad Odrą cała historia zakończyła się dość tragicznie, dlatego że na rozkaz Fryderyka Wilhelma I 6 listopada ścięto von Kattego w obecności Fryderyka syna. Został on podobno zmuszony do oglądania egzekucji swojego najlepszego przyjaciela. Fryderyk podporządkował się później ojcu, natomiast myślę, że to wydarzenie było na pewno elementem, który musiał wywrzeć ogromny wpływ na psychikę przyszłego Fryderyka II Wielkiego i jego charakter jako przyszłego władcy Prus. Wydarzenie na pewno tragiczne, no i wydarzenie takie, można powiedzieć, godne jakiejś nawet większej opowieści.
No, hashtag temat na kolejny podcast. Zarzucają mi słuchacze, że ciągle mówię, że to jest temat na kolejny podcast, to jest temat na kolejny podcast, to jest temat na kolejny podcast, ale faktycznie, jak się otwierają wątki, to nie możesz zrobić podcastu na 37 godzin, bo tego nikt nie będzie słuchał. Jest ciekawa rzecz, którą zauważyłeś, że Prusacy zmienili bieg rzeki, jeżeli chodzi o twierdzę Kostrzyn.
Tak, pierwotnie warta wpływała do Odry na południe, czyli powyżej, której niegdyś było Stare Miasto i znajdowała się twierdza. Natomiast ponieważ ten układ powodował dość częste zalewanie miasta i również podtapianie twierdzy, został wybudowany kanał Fryderyka Wilhelma. Przekierował nurt warty i ujście warty poniżej Starego Miasta i twierdzy i dzisiaj ten cały układ przez lata, układ hydrologiczny się zmieniał i dzisiaj warta tak naprawdę uchodzi do Odry poniżej Starego Miasta i wyspy, gdzie było Stare Miasto i twierdza w Kostrzynu. Tak to zostało przesunięte, działanie czysto hydroinżynieryjne, żeby chronić miasto przed podtopieniami.
Ciekawym elementem jest, to się do tego przygotowałem, bo to pamiętam, jest rozbudowa twierdzy w czasach pruskich, czyli ta twierdza została jakby rozbudowana po wojnie francusko-pruskiej, tej zwycięskiej wojnie na przełomie wieków. To był ten czas, ten sam czas, kiedy na przykład zbudowano Krzyżnię Wały Chrobrego. Ciekawą rzeczą jest, co możemy zobaczyć w muzeum, a trochę spoiluję o muzeum, bo chyba za chwilę opowiemy o muzeum, że XIX-wieczna twierdza Kostrzyn została zbudowana siłami jeńców francuskich, ale uwaga, jeńcy francuscy mogli odmówić pracy, a jeśli pracowali, byli opłacani, więc to był taki szacunek dla jeńców przed konwencją genewską, więc bardzo mnie to wzruszyło, oglądając to w Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ale no jest ten element XIX-wieczny czy schyłku XIX wieku, ale przejdźmy do Kostrzyna przed wojną, bo to było bardzo ciekawe miasto. Ty mi powiedziałeś, że chyba tam się schodziło 5 szlaków kolejowych, dobrze pamiętam?
Tak, w Kostrzynie, przecinało się 5 linii kolejowych, dlatego że jak spojrzymy nawet dzisiaj na mapę, to jest to miasto, które jest tak naprawdę w osi od Berlina kierując się na wschód, po jednym z głównych wtedy punktem przeprawy przez Odrę i Wartę, więc był to węzeł, na pewno był to wtedy węzeł logistyczny, kolejowy. Myślę, że był to też również węzeł rzeczny, wodny, dlatego że można znaleźć zdjęcia, jest niemiecka strona zawierająca zdjęcia miasta z okresu międzywojennego, na której można znaleźć miejsca, można znaleźć zdjęcia portów w liczbie mnogiej, ponieważ ja tam znalazłem zarówno miejsce portu na Warcie opisanego jako Winterhafen, czyli portu zimowego, mogącego być może służyć do zimowania części rzecznej floty, jak również czegoś, co nabrzeża portowego na Odrze w rejonie Starego Miasta. Na planie miasta przedwojennym w rejonie Krochmalu, która jest opisana jako Norddeutsche Kartoffelmehlfabrik, Jest dworzec opisany jako Warte Bahnhof, czyli taki dworzec, nie wiem jak to przetłumaczyć, warciański, ale ten zarys tutaj obok tego końca tych torów na tej mapie pokazuje wyraźne nabrzeże portowe, więc prawdopodobnie był to też jakiś terminal dla baryk, być może dostarczających, nie wiem, materiał do tej fabryki krochmalu czy pobliskiej fabryki celulozy. Więc było to na pewno miasto, które miało wtedy w tym regionie znaczenie, również znaczenie takie komunikacyjne.
Tak naprawdę fabryka celulozy to było miejsce, gdzie faktycznie myśmy jako prowadzący jakieś biznesy, myśmy odwiedzali tę celulozę, a ja nie byłem pewien, czy celuloza była przed wojną, ale faktycznie rozmawialiśmy, przygotowując ten podcast, że ta celuloza była, ale port też miał bardzo ważne znaczenie, bo w Kostrzynie była gazownia, a gazownia to nie jest moment, że Niemcy mieli gaz, bo gdyby Niemcy mieli gaz i ropę, to nie wiadomo, jakby się wojna skończyła. Natomiast gazownia polegała na tym, że były duże zbiorniki, duże piece i na piecach się robiło gaz koksowniczy z węgla. I skądś ten węgiel trzeba było dowieźć. I moja teoria jest taka, że port w Kostrzynie na pewno musiał istnieć, bo trzeba było zdolnych terenów Rzeszy, czyli na przykład z Gliwic, dowozić, dopchać węgiel przy pomocy barek do Kostrzyna, a generalnie paliwo, tego się nie robiło na samochodach, bo paliwo było ważniejsze dla czołgów czy dla samochodów dowożących piechotę na bitwy kolejne, bitwy obronne w tym czasie, które były toczone w momencie naporu wojsk sowieckich. Także chyba, Arek, jesteśmy zgodni, że na pewno port albo jeden z portów służył do przeładunku węgla po to, żeby miasto miało gaz, bo miasto było zgazyfikowane.
Myślę, że tak, dlatego że na mapie, która znajduje się w monografii Bitwy o Kostrzyn, Tony Littisera, Kostrzyn przed piekle Berlina, jest zaznaczona gazownia, która miała znajdować się w górę kanału Fryderyka Wilhelma, czyli dzisiejszej Warty, patrząc od dzisiejszego ronda Unii Europejskiej. Wtedy to był taki plac nazywany Szterne, tam się spinały te wszystkie ulice, tak jak dziś na tym rondzie. I faktycznie na tej mapie można zobaczyć zarys brzegu kanału Fryderyka Wilhelma, wskazujący, że tam być może jest coś, co wygląda na jakiś taki mały akwen portowy. A gazownia, co ciekawe, jest zlokalizowana tuż obok odlewni żeliwa, co by też dawało całkiem logiczne połączenie, dlatego że mamy gaz zasilający piece w odlewni, prawda? Był już tam pewien przemysł i ten przemysł był zlokalizowany wzdłuż dzisiejszej warty wtedy kanału Fryderyka Wilhelma.
Co było ciekawe, ja zauważyłem, bo są w Festung Kostrzyn, jak przejdziesz się tam, są tory tramwajowe. To było ciekawe miasto, bo miało w tamtych czasach tramwaje. Pewnie też do tego doszedłeś.
Tak, Kostrzyn miał tramwaje dość wcześnie i one się pojawiły niedługo po Berlinie. Najpierw były to tramwaje konne, można znaleźć nawet zdjęcia tramwajów konnych na ulicach miasta. Potem były to tramwaje elektryczne i linia tramwajowa przechodziła również na nowe miasto, czyli Neustadt, czyli tak naprawdę dzisiejszy Kostrzyn, ten Kostrzyn prawobrzeżny, który w zasadzie jest dzisiejszym miastem. To nazywało się przed wojną Nowym Miastem, czyli Neustadt, i była linia tramwajowa, która z Altstadt, czyli z właściwego Starego Miasta, z twierdzy przechodziła przez most na kanale Fryderyka Wilhelma do Neustadt, do Nowego Miasta. Można nawet znaleźć, jak gdzieś znalazłem zdjęcie, i to wygląda naprawdę ciekawie, ulicy, gdzie po jednej stronie jest tam kamienica, po drugiej stronie jest mur twierdzy, a po środku porusza się taki przedwojenny tramwaj elektryczny.
Też ciekawe było chyba, bo znalazłem na stronach internetowych Muzeum Twierdzy Kostrzyn, że w Kostrzynie była fabryka fortepianów. Ty na to się natknąłeś również?
Nie, powiem tak szczerze, że na to się nie natknąłem. To jest ciekawostka. Byłoby ciekawie gdzieś w ogóle znaleźć, czy są zachowane fortepiany markowane tą fabryką. Być może gdzieś jest to do znalezienia.
Jeden został przekazany Muzeum Twierdzy Kostrzyn, także najprawdopodobniej będzie to do zobaczenia. Także wydaje mi się, że fajnie, że ktoś to znalazł, ktoś to przekazał i w Muzeum Kostrzyńskim to będzie. Przejdźmy do piekła. Druga wojna światowa, która nie tknęła Kostrzyna do 1945 roku. Przechodzimy do piekła, bo miasto było zniszczone w 95%, ale Kostrzyn był jedną z twierdz na drodze do Berlina. Zastanawiało mnie, po co tak broniono miasta? I ty chyba masz na to odpowiedź.
Tak, dlatego że Kostrzyn razem z Frankfurtem nad Menem znajdują się dokładnie osi tarcia takiego centralnego w kierunku Berlina. Chcąc zdobyć przyczółki na lewym brzegu Odry i wyjść do bezpośredniego natarcia na Berlin, trzeba zdobyć Frankfurt i Kostrzyn, zdobyć przyczółki, wyeliminować te dwa punkty oporu po to, żeby można było później przez wzgórza Zelo wyprowadzić uderzenie na Berlin. To jest dokładnie oś natarcia Armii Czerwonej. Walki toczyły się zarówno o Kostrzyn, jak i o Frankfurt, były może mniej zacięte. Być może ten garnizon był tam mniejszy. O Kostrzyn one miały bardziej dramatyczny przebieg. Natomiast no, nie da się tak naprawdę od strony wschodniej zaatakować Berlina, nie zdobywając tych dwóch miast, nie zdobywając przyczółków na rzekach.
Powiedziałeś Frankfurt nad Menem, a chodziło o Frankfurt nad Odrą, czyli, tak. Czyli miasto graniczne do Słubic. Natomiast ja się zastanawiałem, bo miałem jakiś taki wkręt, że Kostrzyn padł później niż Berlin, a to nie jest prawda. Czyli Kostrzyn padł jakby na drodze Armii Czerwonej do Berlina, rozumiem.
Tak, zdecydowanie padł wcześniej, dlatego że uderzenie na Berlin, czyli tak naprawdę uderzenie na wzgórza Zelo, które są pomiędzy Odrą a Berlinem, zostało wyprowadzone z przyczółka Kostrzyńskiego przez Armię Czerwoną. Kostrzyn upadł tak naprawdę w końcu marca, w ostatnich dniach marca, tak do końca marca, w pierwszych dniach kwietnia Armia Czerwona oczyściła Stare Miasto, więc to mamy jeszcze ponad miesiąc do upadku Berlina.
Czasami opowiadam w swoich podcastach o galerii wyjątkowych. I więc zadam ci pytanie, na które znam odpowiedź, ale to na pewno lepiej opowiesz. Kto dowodził obroną Kostrzyna?
No tak, tutaj mamy wyjątkowego chociaż zaczniemy od numeru jeden, który nie był, można powiedzieć, akurat sklasyfikującym się do tej galerii, dlatego że pierwszym komendantem tak zwanej Festung Kustrin, którą powołano rozkazem Hitlera 25 stycznia 1945 roku, był generał brygady Adolf Regener, już 50-latek wtedy, już służący od czasów I wojny światowej. Natomiast ponieważ on tak specjalnie chyba się bardzo nie przykładał do organizowania tej twierdzy, został wymieniony 2 lutego 1945 roku na SS-Gruppenführera Heinza Reinefarta. SS-Gruppenführer to jest mniej więcej odpowiednik generała dywizji w naszej terminologii. To jest wyjątkowa kreatura, dlatego że jest to członek grupy, jeden z dowódców wchodzącej grupy, którą dowodził Erich von Dembach-Zalewski w czasie Powstania Warszawskiego. I to oddziały dowodzone bezpośrednio przez Reinefarta dokonały rzezi Woli, gdzie zginęło około 50 tysięcy cywili w masowych egzekucjach. Reinefart między innymi raportował, że brakuje im amunicji do dokonywania tych egzekucji. Za te walki dostał liście dębowe do Krzyża Rycerskiego i 2 lutego 1945 roku dochrapał się dowództwa obrony Festung Kustrin. Ja nie wiem, czy to była nominacja taka tak naprawdę będąca awansem, czy pewnego rodzaju skazaniem w tej całej sytuacji. Natomiast pomimo, że starał się w miarę rygorystycznie tą obronę twierdzy zorganizować, twardą ręką kierował o jej obroną, wieszał cofających się czy dezerturujących, tak naprawdę na sam koniec okazał się tak samo warty jak wielu nazistowskich dowódców, przywódców, którzy wzywali wszystkich do walki do ostatniego naboju, a tymczasem Reinefart w nocy z 28 na 29 marca po kolejnym ciężkim sowieckim ostrzale i bombardowaniu Starego Miasta i twierdzy na wyspie z około 6 tysiącami jeszcze tam broniących się żołnierzy podjął próbę przebicia się w kierunku zachodnim. Udało się to, źródła mówią różnie, między 600 a 1300. Możemy przyjąć, że około 1000 żołnierzy niemieckich z nim samym zdołało się przedostać i przebić do linii niemieckich na zachód od Odry, za co Adolf Hitler skazał go na śmierć, no ale w całym galimatiasie tych ostatnich tygodni wojny nikt tego wyroku na nim nie wykonał. I Reinefartowi udało się dotrzeć do linii brytyjskiej, gdzie się poddał, uniknął kary za zbrodnie wojenne. Był w tym chyba jakiś interes Brytyjczyków, oni być może chcieli go wykorzystać jak jakiegoś świadka. Była tam jakaś historia w tym rodzaju. Natomiast w 1951 roku został burmistrzem miasta Westerland na wyspie Sylt, to jest obecny Schleswig-Holstein przy wybrzeżach Danii. Był podobno całkiem dobrym zarządcą miasta, zmarł tam w 1979 1975 roku i w latach 70. Krzysztof Konkoleski odwiedził Rajnefarta w ramach prowadzonego przez niego takiego seryjnego wywiadu, gdzie odwiedzał żyjących, głównie w Niemczech, byłych zbrodniarzy hitlerowskich, prowadząc z nimi wywiady i zadając im takie pytanie, które było kluczem wszystkich wywiadów: co u pana słychać? Co zostało później wydane w takiej książce reportażu pod tym samym tytułem. No więc tak to było, że Rajnefart doczekał się nawet tego, że został odwiedzony przez polskiego dziennikarza, który zapytał się: co u pana słychać, panie Kacie Woli? Dożył, zmarł, uniknął sprawiedliwości, jak wielu jego pokroi.
Wiem, że dzisiaj odkryto to tablicę w Szlezwiku, w mieście, gdzie on był merem czy tam burmistrzem, że przepraszamy. Także tak naprawdę w Niemcach to niestety musiało potrwać, żeby zrozumieli, co się zdarzyło. Ale chciałem ci powiedzieć, że ty do mnie zadzwoniłeś, pamiętam, jechałem kupić książkę dla mamy Leszka Hermana. Przypomniało mi się, że jechałem do jednej z galerii handlowych, tam mnie zadzwoniłeś i była jeszcze jedna ciekawostka ze strony zdobycia albo oblężenia Festung Küstrin. Tam był obóz jeniecki i był jeden niesamowity jeniec. Opowiedz o nim.
To jest historia, która w zasadzie mogłaby się doczekać ekranizacji. Mógłby z tego powstać naprawdę niezły film sensacyjny z wątkami komediowymi. Zresztą nie wiem, czy nie było jakiejś próby ekranizacji. Chyba nie. Tak, to jest amerykański jeniec, amerykański komando, spadochroniarz, który w czasie desantu w Normandii dostał się do niemieckiej niewoli, przy czym nie była to jego pierwsza misja we Francji. Joseph Bayer, który po kilku próbach ucieczek z różnych obozów jenieckich na terenie Niemiec został w końcu osadzony w Stalagu 3C, który znajdował się na terenie obecnego osiedla Drzewice. To wtedy była wieś Alt Drewitz. Tam istniał obóz jeniecki praktycznie od 1939 roku. Przez niego się między innymi przewinęli najpierw czescy jeńcy, potem polscy, potem trafiali tam Francuzi i Jugosłowianie przez moment we wrześniu 1944 roku, również powstańcy warszawscy. No i 17 września 1944 roku do Stalagu 3C trafił Joseph Bayer, który po kilku próbach zdołał uciec w styczniu 1945, niedługo, czy też tuż przed praktycznie szturmem na miasto przez Armię Czerwoną, i postanowił uciekać w kierunku wschodnim, aby dotrzeć do linii sowieckich, zakładając słusznie, że one są bliżej. Dotarł do nich. Opowieść, którą znalazłem, ona jest dość niesamowita, opowiada, że uniknął rozstrzelania przez Sowietów, idąc do nich, z podniesionymi rękoma, z paczką Lucky Strike'ów i krzycząc: amerykanische Freunde, czy coś w tym rodzaju, już nie pamiętam, ale generalnie tam się przewija historia pokazywania Lucky Strike'ów. Amerykanische Towarzysz, krzyczał do Sowietów. Mhm. I żeby było jeszcze ciekawiej i żeby to bardziej ubawiało tą całą historię, okazało się, że przekonał dowódcę sowieckiego batalionu czołgów, który go wziął do niewoli, czy którego trafił. I tym dowódcą była kobieta, Aleksandra Samusenko, która była podobnie kobietą o najwyższym stopniu w sowieckich wojskach pancernych w tym czasie, bohaterką bitwy pod Kurskiem. I on z tym sowieckim batalionem czołgów walczył o miasto, między innymi wyzwolił Stalag, z którego uciekł. Został ranny w czasie tych walk, trafił do sowieckiego szpitala wojskowo-polowego i informacja o tym niezwykłym jej dotarła do samego Żukowa, który osobiście go odwiedził w szpitalu polowym i załatwił mu papiery pozwalające mu na powrót do Stanów poprzez Moskwę, ambasadę amerykańską. Jak tam dotarł, to się okazało, że on został już wirtualnie pochowany, uznano go, że on zginął w tej Normandii, więc naprawdę, naprawdę niesamowita historia.
Wróćmy do zamku, bo to boli, że on został rozebrany na cegły, które posłużyły do czegoś tam w latach 60. Pewnie do tego wrócimy. Natomiast ty doszedłeś do tego, że byli ciekawi więźniowie tego zamku, bo zamek stał się więzieniem w czasach przed 1945.
Tak, na zamku osadzono grupę oficerów podejrzewanych o współudział w planowaniu, w organizowaniu zamachu na Adolfa Hitlera, tym słynnym zamachu Stauffenberga. Wśród tych więźniów znajdował się m.in. generał Hans Speidel, były szef sztabu Erwina Rommela, słynnego lisa pustyni, dowódcy Afrika Korps, który zresztą był przeciwnikiem Adolfa Hitlera. I w tych ostatnich, można powiedzieć, tygodniach przed rozpętaniem już piekła w mieście spowodowanym oblężeniem, Speidel Heidel zdołał przekonać ówczesnego komendanta zamku, komendanta tego więzienia, majora Fritza Loisiga, żeby Loisig, nie pamiętam czy to Loisig, czy Heidel, czy oni obaj, ale generalnie przekonał go do tego, aby podrobili rozkaz wyjazdu wydany przez naczelne dowództwo Wehrmachtu, nakazujące wyjazd Loisigowi razem z całą grupą jego podopiecznych więźniów. Tym samym, posługując się tym podrobionym rozkazem, oni zdołali, można powiedzieć, w ostatnich dniach wyjechać z tego miasta, z tego zamku, uciec z miasta, dosłownie tuż przed tym, jak komendę i opiekę nad tym zamkiem przejęło SS, które prawdopodobnie by ich wszystkich zlikwidowało, więc to jest następna taka sensacyjna troszkę historia, nieprawdopodobna, ale takich historii wtedy w tych ostatnich miesiącach III Rzeszy było dość dużo.
Czyli mamy 95% zniszczenie Kostrzyna i mamy wytyczoną nową granicę i sporo rzeczy zostało, jeśli chodzi o stare miasto na wyspie, stare kamienice, zamek, ale niestety zamek trafiła w smutna historia, bo w 60-tych latach on istniał jeszcze i dzisiaj, gdyby był, mógłby być sklasyfikowany jako trwała ruina, którą możemy zwiedzać, no ale niestety zamek zostaje rozebrany.
Zamek został wysadzony w powietrze, te resztki w 69. To tak naprawdę była wypalona skorupa, tak jak wypalonymi skorupami była spora część jeszcze stojących murów kamienic. Stały również chyba też jeszcze przetrwały oblężenie mury kościoła Najświętszej Marii Panny, czyli kościoła mariackiego, aczkolwiek ja znalazłem informację, że on jednak był zniszczony, ale jednak chyba tam stały trochę te mury, ale to też było tak, jak ty powiedziałeś, miasto, to co ocalało było systematycznie po wojnie, to co jeszcze stało było wyburzane, była odzyskiwana z tego cegła, w końcu wysadzono mury zamku. No i dzisiaj mamy to, co mamy, tak? Mamy tak naprawdę pustą przestrzeń, na której można znaleźć ślady ulic, miejscami można nawet znaleźć ślady bruku. Chyba jest tak, jak też to zauważyłeś, że miasto miało tego pecha, ponieważ ta wyspa znalazła się w gruncie rzeczy na takim pasie granicznym, więc być może to też utrudniało podejmowanie jakichś prac renowacyjnych. No i miasto zostało, bądźmy szczerzy, przecięte, tak jak przecięto Görlitz i Zgorzelec, jak dużo wcześniej niż II wojna światowa przecięto Cieszyn, dlatego że Kitz, przedmieścia lewobrzeżne, podróżując od strony Berlina, one były przecież przed wojną również częścią integralną miasta, natomiast po wojnie stały się miejscowością i tak zostało do dzisiaj. Zresztą miejscowością, która przedmieściami, które w 1945 roku były bardzo ważne, bo one przez kilka tygodni walk o miasto utrzymywano tamtędy korytarz łączący miasto z Berlinem i to było tak naprawdę też częścią tego miasta, a miasto zostało przecięte. Myślę, że to jest taki pech tego miasta. Na tragedię 1945 roku i tego oblążenia nałożyła się jeszcze przesunięta granica i przecięcie tej tkanki miasta, no i przesiedlenie też tej całej ludności, więc tak naprawdę chyba nikt nie był zainteresowany odbudowy czy ratowaniem tego, co na wyspie, gdzie było kiedyś piękne stare miasto, zostało.
Jest jedna ciekawostka, pewnie krótka, którą przytoczysz. Pierwsze czołgi, które wjechały do miasta, to nie były czołgi radzieckie, tylko amerykańskie.
No, może nie do końca były to czołgi amerykańskiej produkcji. Pierwsza próba bicia się w miasto, która nastąpiła, ona została odparta wtedy, to było wbicie się w Neustadt i wtedy kolumna sowieckich czołgów zdała dobić się do Gwiazdy, czyli do tego placu, gdzie jest obecnie rondo Unii Europejskiej, tam zostały ostatecznie zatrzymane i zniszczone. No i w tej czołówce atakujących czołgów sowieckich były właśnie amerykańskie Shermany, które były w dość znacznej ilości użytkowane przez Armię Czerwoną, cieszyły się tam dobrą opinią i to jest taka ciekawostka, Shermany trafiały do pułków gwardyjskich, czyli tych elitarnych pułków Armii Czerwonej.
Ja pojechałem 2 lata temu do Festung Küstrin, zobaczyłem to, to robi wrażenie. Moja żona nawet powiedziała, że to jest przepiękne miejsce, żeby pokazać jedną wiadomość, nigdy więcej wojny, bo nawet zobaczymy monument bez Jana Kostrzyńskiego, zobaczymy fragmenty zamku, rozebrane zresztą. Więc jeśli tam byłeś, to warto opisać te wrażenia, bo te szyny, to jest miasto, które było, miasto, którego nie ma. Nie wiem, jakie jest twoje wrażenie, Arku.
Jest piorunujące, dlatego że tak jak to powiedziałeś, to jest naprawdę miejsce, które bardzo wyraźnie uderza takim przekazem, do czego może doprowadzić wojna. Tak? Miasto, które zniknęło, jeżeli skonfrontujemy to z przedwojennymi fotografiami, to jest to naprawdę uderzające, bo jeżeli miast, które doznały podobnych zniszczeń, jak stare miasto w Elblągu, w którym niedawno byliśmy, ale potem idziemy ulicami, które zostały odbudowane, tak? Na ile to jest rekonstrukcja wierna, czy nie, to już jest inna dyskusja, ale to odrodziło się jak taki Feniks z piołów. Natomiast tam mamy sytuację, gdzie to się nie odrodziło, to po prostu zniknęło, tak? I można to później skonfrontować z jakimiś istniejącymi fotografiami dużej budowli, która zniknęła, dokoła zniknęło wszystko, co wokół tego było. I zniknęli ludzie, którzy tam żyli. To jest następna tragedia tego miejsca.
Tak, to jest inna sprawa, ale ty chyba doszedłeś do takiej konkluzji, że były, jak pan Popiołek w serialu Dom powiedział, ziemie wyzyskane, czyli ziemie odzyskane albo ziemie, no, nie były one przez lata polskie, w każdym razie ziemie, które nam po II wojnie światowej przypadły, były tylko dwa miasta tak zniszczone. Jednym z nich był właśnie Kostrzyn, drugim był Głogów, ale Głogów obok Elbląga jest akurat przykładem najlepiej odbudowanego starego miasta. Nie wiem, jakie jest twoja opinia o Głogowie.
Ale też chyba to stare miasto było odbudowywane dość późno. Natomiast tak, Głogów był zniszczony w stopniu zbliżonym do Kostrzynia i nawet niemieckie źródła, ja się z tym gdzieś spotkałem, chyba na niemieckiej Wikipedii spotkałem się z takim określeniem, że Kostrzyn i Glogau to były dwa najbardziej zniszczone miasta aus Deutschland, tak. To z ich punktu widzenia wyglądało. Głogów też został zamieniony w twierdzę. Ta obrona nie była może aż tak dramatyczna jak obrona tej Kostrzynia nad Odrą, ale to jest też taka ciekawostka, do której można by kiedyś wrócić, dlatego że o ile na temat Kostrzyna można znaleźć jakieś materiały, po polsku można znaleźć raptem dwie książki o walkach o miasto, znaczy takie w pełni temu poświęcone, natomiast o Głogowie to powiem szczerze, trudno znaleźć jakieś materiały takie bliższe na ten temat. Być może należałoby poszukać po niemieckiej literaturze, tutaj tego jest dużo więcej.
Arek, myślę, że to jest kolejna nasza obietnica dla słuchaczy, że może o Głogowie pogadamy, bo ja mam w mojej liście podcastów, żeby opowiedzieć o Głogowie jako o dobrym projekcie odbudowy Starego Miasta, bo o Elblągu to już zrobiłem 4 podcasty, a Głogów bardzo lubię i bardzo lubię to nowe Stare Miasto. Nawet pamiętam, jak moja żona opowiadała, jak była na koloniach w Głogowie, a ja jej wysłałem zdjęcia, będąc tam, a ona mówi, że pamiętam w 80-tych latach, że był tylko kościół, gruzy i droga do kościoła, więc niesamowicie można by to pogrzebać, ale to jest temat na kolejny podcast, co mi zarzucają oczywiście słuchacze, że ciągle otwieram wątki na kolejny podcast, a nie zawsze dowożę. No niestety pracując, a robiąc coś jako hobby, mogę dowozić jeden podcast tygodniowo, a i to nie zawsze wychodzi. Ale Arek, bardzo się cieszę, że mogliśmy pogadać. Czy nie możemy powiedzieć, co jakiś czas będzie dwóch świrów podcast, bo mamy jakieś swoje hobby, Które tak naprawdę można przekazać innym, którzy mogą to dalej rozwijać. Czy myślę, że jeżeli ktoś się interesuje historią taką dziwniejszą, bo to ty mnie sprowokowałeś po Szczecinie w czasach szwedzkich, sprowokowałeś mnie do dłubania podcastu o Nowej Marchii i to jest jakiś tam odcinek o Nowej Marchii. Mam nadzieję, że zakończę tę Nową Marchię w kolejnym odcinku, ale musimy pamiętać o tym, co jest dzisiaj naszym terenem i musimy znać jego historię bezstronnie, bez emocji. I zwykle chyba to były nasze opowieści, nocne Polaków rozmowy, tak bym powiedział.
To jest dla mnie taki obszar, który jest w Polsce nauczaniu historii i świadomości nas tutaj w Polsce białą plamą. Tak, my mówimy o ziemiach odzyskanych. Ja bardzo nie lubię tego sformułowania, bo nigdy nie wiem, co my tak naprawdę odzyskiwaliśmy, bo ciężko mówić tak w ten sposób. Natomiast fakt faktem, powinniśmy znać miejsca, w których żyjemy, znać historię miejsc, które dziś tworzą terytorium Polski. I dla mnie jest to takie troszeczkę nie wiem, zaniedbanie, nie ta droga, kiedy dzieci mieszkające w Głogowie czy Kostrzynie nad Odrą uczą się o Lwowie i Wilnie, a nie znają historii miast, w których żyją. Znaczy coś tam znają, natomiast z reguły pojawia się kilkusetletnia biała plama, a potem te miasta wracają nagle nie wiadomo skąd, tak? I nikt nie wie, co tam się działo. A chociażby to, co wspomniałeś, wojna 30-letnia, temat w Polsce prawie nieznany, a przecież wojna, która zrujnowała Czechy, zrujnowała dzisiejszy Śląsk cały, bo nawet dotarła do Gliwic, w których mieszkam, i nawet tutaj dotarły skutki wojny 30-letniej. A jest to wojna, która się przewija w podręcznikach historii u nas w dwóch zdaniach, no może w trzech. Dlatego powinniśmy poznawać historię tych miejsc. Można powiedzieć tak, no jak już skoro te ziemie odzyskaliśmy, to może odzyskajmy jeszcze wiedzę historyczną na ich temat.
Tak, wojna 30-letnia. Ja zacząłem sobie rozpisywać, w ilu podcastach moich się pojawiła. Chyba będzie z 5. Także to była wojna, to nieprawda, że ona nas nie dotknęła. Choćby cała historia Lisowczyków czy wsparcia wojny 30-letniej, ale wydaje mi się, że znowu otworzyliśmy wątki na 7 innych podcastów. Arek, póki co dziękuję ci. Mam nadzieję, że jeżeli słuchaczom się spodoba mój pierwszy podcast z gościem na kanale, to myślę, że powinniśmy wracać, bo mamy kilka innych tematów. Pierwszy nam się pojawił, czyli Głogów. Także Arek, chyba możemy obiecać słuchaczom, że jeżeli ten podcast będzie mile przyjęty, to opowiemy coś może o Głogowie, może o czymś innym.
No myślę, że tak. Chciałem ci też, Marcin, podziękować za tą okazję debiutu na antenie. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że tak. Jestem na to naprawdę bardzo otwarty. Ja nawet gdzieś w tle już sobie wymyśliłem taką ramę a propos Głogowa, od oblężenia Głogowa przez Niemców do oblężenia Głogowa przez Sowietów. Można to zamknąć w takich klamrach. Także myślę, że tak. Zobaczymy, jaki będzie feedback.
Czyli bij z ojca ręki nie boli, rozpocznie podcast, który może się zakończyć gdzieś.
Miejmy nadzieję, że zacznie to jakąś serię.
I tego się trzymaj, Marku. Dziękuję ci bardzo, do usłyszenia, cześć.
Cześć, do usłyszenia.
Miejscem nieoczywistym jest dzisiaj oczywiście Festung Kistrin, zwany także Kostrzyńskimi Pompejami. Zobaczymy tu ruiny Starego Miasta z ruinami ratusza, zamku, kościoła mariackiego i kamienic. Wojna spowodowała, że miejsce to zamarło na 50 lat, będąc elementem terenów przygranicznych, i jedyne, z czego było to znane to Stare Miasto, było to, że miasto zniknęło. Dziś w tym swoistym rezerwacie zobaczymy bruki uliczek i chodniki, szyny tramwajowe czy też kanalizacje deszczowe. Część obiektów twierdzy została odrestaurowana. Mowa tu o Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej. W Bastionie Filip zobaczymy ekspozycję dziejów miasta, niegdyś najpiękniejszego w Brandenburgii, a także historię garnizonu od początku istnienia twierdzy. Sporo dowiemy się o walkach o miasto w lutym i marcu 1945 roku, o czym opowiadał Arek, oraz zobaczymy dzieje samego bastionu. Dużo dowiemy się o wspomnianej już wojnie siedmioletniej i zniszczeniu miasta w przeddzień bitwy pod Sarbinowem w 1758 roku. Zobaczymy też wystawę poświęconą dziejom Kostrzyńskiego Zamku. Z kolei Brama Berlińska to jedna z trzech bram prowadzących do miasta, stanowiąca element umocnień twierdzy Kostrzyn. W jej pomieszczeniach zobaczymy znaleziska z terenu Starego Miasta, na przykład wieko sarkofagu ekshumacyjnego Katarzyny Brunszwickiej. Warto zobaczyć ten obiekt jako obiekt pod hasłem Nigdy więcej wojny, o czym mówiliśmy już z Arkiem w poprzedniej części podcastu. Zapraszam do Festung Kistrin. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.